Dzień dobry, witajcie w Dekompresorze, odcinki bez spinki. Ja nazywam się Wojciech Mech, a po drugiej stronie internetu jest...
Bart Bubak.
Dzisiaj pogadamy o tym, co się wydarzyło jakiś czas temu w krainie nadgryzionego jabłka. Spróbujemy się też odnieść do...
kolorowych okien.
Spróbujemy się pośmiać, spróbujemy jednak obronić może troszeczkę pomysły Apple. Zapraszamy na ten odcinek, posłuchajcie, co mamy do powiedzenia.
Odcinki bez spinki, zapraszamy.
Okej, zacznijmy od tego, że tak jak ostatnio, dzisiaj jednym przynajmniej newsem się z wami podzielimy. Ja mam news, który obiecałem, że Barta wyrwie z butów.
Ja go jeszcze nie słyszałem.
Dlatego nie powiedziałem mu słowa na ten temat. Parę dni temu Adobe na konferencji, na której raz na jakiś czas pokazuje takie nowinki, które potem za jakiś czas pojawiają się w ich produktach, pokazało bardzo, ale to bardzo niezwykły produkt. Ja w ogóle ze słowem produkt mam problem, ale o tym powiem wam potem. Przy prezentacji Microsoftu i ich najnowszego dzieła. Wracając do tematu, Adobe pokazało coś, co będzie się nazywać Vocal. No i to jest taki Photoshop Audio. Aha, dobrze, i zanim powiem jeszcze, co to jest, to powiem, że to może ucieszyć właśnie nas, podcasterów, ludzi pracujących generalnie z jakimiś tam wyzwaniami lektorskimi, bo zdarzają nam się przypadki pomyłki, przejęzyczenia i chcielibyśmy z tym coś zrobić. To jest dokładnie produkt, który prawdopodobnie niedługo pojawi się w którejś kolejnej odsłonie Adobe Audition i potrafi dokładnie to. Na samej próbce audio jest w stanie dokonać korekt, które wpisujemy zwykłym tekstem. Potrafi zanalizować brzmienie i sposób ekspresji głosu tego kogoś, kto akurat wygłasza dane słowa, dane sentencje, i można zaznaczyć fragment, który potem program zanalizuje i zamieni na tekst. Pod spodem, pod tym wykresem audio będzie normalnie napisane, co tam jest, po czym można te słowa wyedytować i kazać wyrenderować od nowa to, co się dzieje w próbce audio. I nagle zmieniamy przejęzyczenia, zmieniamy sens zdania czasem.
Chcesz mi powiedzieć, że sobie nagram tutaj, powiedzmy, pana prezydenta, próbkę wypowiedzi, tak? Następnie zmieniam sobie w tekście treść tego przemówienia. A następnie wyrenderowuje całkowicie co innego powiedziane jego tonem, jego intonacją.
Tak.
No chyba sobie żarty robisz.
Nie robię sobie żartów. Pod odcinkiem będzie link do prezentacji. Szczęka opada do samych kostek. Oczywiście było od razu pytanie o to, jak się bronić przed takimi nadużyciami. Odpowiedź była dosyć chyba oczywista. W ramach tej technologii zostanie użyty też taki odcisk audio, taki znak wodny audio, który będzie nakładany na próbkę i każdy, kto będzie chciał sobie zanalizować, czy to była rzeczywista wypowiedź, czy jest to poddane edycji, będzie bez żadnego problemu mógł to sprawdzić.
Wiesz, co będzie się chwilę później się pojawi na rynku? Soft do usuwania odcisków palca.
Albo soft do nakładania tam, gdzie go brakuje.
Ale teraz pomyśl, jakie możliwości się otwierają. Nagrywasz sobie, już nawet nie mówię prezydenta, tak, ale albo sam siebie, albo żonę, albo no kogokolwiek, tak? A potem stosujesz ten system, żeby na przykład komputer do siebie mówił, albo telefon wysyłał ci głosowe SMS-y.
Od czego byśmy zaczęli, powiedz? Zaczynamy od razu od ostrego wejścia, czyli od MacBooka Pro, czy najpierw okolice, to co się wydarzyło w Apple, w Microsoftie?
No może zacznijmy od Apple'a, a potem płynnie przejdziemy do konkurencji Windowsowej.
Dobra. No bo tutaj też ciekawostka jest taka, że bardzo, bardzo jakiś w bardzo niezauważalny sposób przemknęła premiera iPada Pro. O tym nawiążę za chwilkę, ale to chciałbym teraz po prostu wspomnieć, że też będzie o tym mowa. Zacznijmy od faktów. Fakty są takie, że na ostatniej konferencji, na prezentacji, ostatniej prezentacji jesiennej produktów Apple zaprezentowało nową odsłonę MacBooków Pro.
Ja ci powiem, że mam pewne podejrzenie, jaki oni mają tajny plan. Oni chcą wejść na rynek produkcji energii i podłączyli Steve'a Jobsa do magnesów. Jak on się teraz sobie trumnie biedego obraca, to po prostu pół Stanów zasili.
No to grubo. No powiem ci, że może nie tak hardkorowo, ale trochę brakuje Steve'a i brakuje jego
wizjonerskiej myśli przede wszystkim.
Wiesz co, to jedno, ale z drugiej strony brakuje jego twardego traktowania ludzi. Jak, nie wiem, czy czytałeś biografię, ja mnie szczęka opadała po każdej następnej kartce, coraz bardziej byłem w szoku, bo on z zewnątrz w tych takich oficjalnych kanałach, gdzie można było obejrzeć, jak prezentuje produkty, czy jak się wypowiada na jakichś konferencjach, to z zewnątrz wyglądał na człowieka przede wszystkim właśnie wizjonera, ale też człowieka takiego bardzo poukładanego, spokojnego przede wszystkim i no, muchy by nie skrzywdził. Trudno było spodziewać się po nim jakichkolwiek wybuchów, no, taki raczej dobra dusza, tak? Z biografii wynika, że nie dość, że furiat, to potrafił jednym słowem zniszczyć wieloletniego pracownika albo wyciągnąć gdzieś z kompletnej takiej mysiej dziury człowieka, który do tej pory niczego ciekawego nie zrobił, ale przyszedł do niego z jakimś ciekawym pomysłem, pojawiał się nagle w centrum zainteresowania, pracował ponad siły, bo został dostrzeżony, po czym często trafiał pod but, dostawał strasznego kopa. No bardzo trudno było pracować ze Steve'em, ale to, co można powiedzieć, to, że on był tak nieugięty, że jak sobie coś założył, to coś dokładnie tak miało wyglądać, że coś będzie wyglądać tak, a nie inaczej, to coś finalnie tak wyglądało i nie było to tamto.
Tylko ludzie... po pół biedy, jeśli to był dobry pomysł, ale też niestety kilka wpadek mu się zdarzyło.
Prawda. Ale to, co mu się udało, to było dopracowywane kosztem... kosztem wszystkiego, no to było, nie było kompromisów. Jak coś miało być porządnie zrobione, to było porządnie zrobione i do tej pory to głównie trzymało chyba ludzi przy Apple, że jak już coś pokazywali, jak już wyciągali coś z kieszeni, to nawet nie było tak, że za każdym razem to było rewolucyjne, niezwykłe i wywracało wszechświat do góry nogami, ale jeszcze za życia i chwilę później Steve nigdy nie przyniósł na scenę czegoś, co potem okazywało się w jakiś sposób fatalne. A teraz jest coraz częściej tak, że jest aktualizacja, po aktualizacji są duże problemy, te duże problemy są szybko łatane, ta łatka ma znowu problemy.
No wiesz co, to, że wizja jakaś taka coraz mniej jest spójna, to jest jedna rzecz, a drugą rzeczą, która mnie uderza, bo przyznam, że kiedyś byłem strasznym fanem produktów z jabłkiem, ostatnio unikam ich jak ognia, ale o tym później, to mam wrażenie, że jest straszna utrata jakości. Strasznie się zaczyna robić tak właśnie byle jakość, taniość i mimo, że te sprzęty kosztują coraz większe, kosmiczne wręcz pieniądze, to coraz mniej idzie to w parze z jakością.
Wiesz co, ja pierwszą rozsądną myśl, którą gdzieś przeczytałem na temat tego spadku jakości generalnie softu, bo tak jak wcześniej powiedziałem, sprzęt, który produkują, jak był dobry, tak jest dobry i trudno jest powiedzieć, że coś tu się zmieniło. Chociaż sam pomysł na to, w którą stronę idziemy, to ja zaraz spróbuję zniszczyć.
A no właśnie.
No bo tu jest do pogadania, ale jeżeli chodzi o sprzęt i o jego jakość, to nic się niewielkiego nie stało, nic się nie zmieniło na poważnie. poważnie zmieniła się jakość softu, który wydają. I to, co słyszałem, przynajmniej gdzieś czytałem, skąd się to wzięło, to jest związane z takim projektem, którym nikt nie mówi oficjalnie, czyli samochodem Apple. Otóż z 3 lata temu albo 4 podobno zabrali się za robotę i był szczytny plan, żeby stworzyć samochód, który będzie pasował do ekosystemu, który będzie jakoś tam zrośnięty z tym wszystkim, co do tej pory zrobili. I ostatnie doniesienia są takie, że no niestety się nie udało, że troszeczkę ograniczyli swój apetyt i teraz będzie dalej prowadzona gdzieś po cichu jakaś praca nad tym, żeby dopracować system operacyjny, który miałby takim samochodem sterować. Nie wiem, czy oni chcą sprzedawać na to jakąś licencję, czy będą sprzedawali jakąś skrzyneczkę, którą się wmontuje w dowolny samochód i coś tam niezwykłego dzięki temu się osiągnie. Wiadomo, że to już dawno nie będzie jakiś tam tylko system multimedialny, który podłącza się do na przykład telefonu i dzięki temu tam masz te wszystkie bajery, które były w telefonie, ale oni myślą na przykład o autonomicznym pojeździe, który chcieli oprogramować, chcieli dać możliwość korzystania z ich map i pozwolić mu jeździć w zupełnie autonomiczny sposób. I to się nie udaje, przynajmniej na razie, z tego co słychać. A co się z tym, jak się to wiąże z jakością tego, no,
wszystkich
tego, co
lepszych
wydają?
Programistów
wszystkich
przenieśli?
Lepszych programistów dokładnie przenieśli, prawdopodobnie fizycznie pewnie robią coś innego w tym samym miejscu siedząc, żeby się nie wydało, ale prawdopodobnie priorytety zostały poprzesuwane i to, co jest na bieżąco wydawane, no to jest wydawane w jakimś tam rytmie, ale siła narodu poszła w kierunku tego, żeby jednak ten samochód w jakiś sposób tam, no żeby nie być ostatnimi, którzy cokolwiek zrobią. Pewnie dlatego te systemy są teraz takie trochę niedopracowane, coś tam się cały czas sypie, coś jest niedotestowane, coś źle wyszło, nie ma pomysłów na to, żeby coś niezwykłego, nowego wprowadzić, a największą, niesłychaną w ogóle innowacją, którą obtrąbili w ogóle skokiem w projektowaniu i skokiem w kolejnym wielkim skokiem w rozwoju, tak, w przyszłość, to jest dodanie tego kawałka szajsu, który ma imitować, ja nie, nawet nie wiem co, bo
to teoretycznie to miał być ekran dotykowy, tak? Znaczy, praktycznie podejrzewam, nadal jest to ekran dotykowy.
Żeby nie przesadzić już z tymi obelgami, po prostu dodali w miejsce, zresztą wszyscy o tym dobrze już wiecie, że dodali w miejsce klawiszy funkcyjnych, teraz taki mały, wąziutki ekranik dotykowy, który jest tam z takim mikro ekranem Retina, bardzo ładnie wygląda, świeci ślicznie i jest dotykowy i można tam sobie zażyczyć, żeby się coś wyświetliło. W zależności od tego, jaka aplikacja się będzie uruchamiała, akurat w jakiej aplikacji akurat pracujemy, no to, to ta aplikacja zażyczy sobie tam wyświetlania jakichś dodatkowych przycisków, dodatkowych informacji, co sobie tam życzymy się może pojawić. No i to jest cała niezwykła innowacja po 3 latach tak naprawdę stania w miejscu, nie robienia kompletnie niczego w tym kierunku.
Ja bym powiedział, że jeszcze przy okazji tego nieszczęsnego ekraniku zrobili kilka drastycznych kroków wstecz. Na przykład usuwając według mnie jeden z lepszych pomysłów Apple, MagSafe'a, czyli wtyczkę zasilającą na magnesik, która mi osobiście ze 2 razy komputer uratowała.
Ja myślę, że to nawet nie była jedna z najlepszych rzeczy, tylko absolutnie top dziesięciolecia. To było tak proste i tak genialne, ale tak ważne dla użytkowników Maców. Przecież my się śmialiśmy, długo śmialiśmy się z wszystkich pecetowców, którzy mają zwykłą wtykę, którą gdzieś tam wpychają, że im się to wyłamuje, że się niszczy. A tu zobaczcie, jakie niezwykłe i proste rozwiązanie. Mogę sobie szarpnąć, bo to mi się odpina, a jak nie chcę, to mi się nie odpina. No proste i zarąbiste. I usunęli.
Nie rozumiem tego podejścia, tak samo jak usunięcie w większości gniazd USB po prostu jest dla mnie szokiem.
Ale wiesz, że można kupić teraz jakieś przejściówki, które wpina się tak, wpina się do tego USB-C i mają na drugim końcu mają MagSafe i można sobie dalej używać te wtyczki i jakoś tam to działa. Także przejściówka numer jeden, ale żeby nie było, ja nie będę się dzisiaj śmiał z przejściówek, bo to tak nie jest, że jest strasznie i że w ogóle Armagedon, bo przejściówki. Dzisiaj przejrzałem sklep Apple z akcesoriami, sklep Apple. Z akcesoriami i muszę powiedzieć, że wcale nie jest tak źle. Po pierwsze, też newsa dołączymy do...
Zgodzę się z tobą, z bardzo prostego powodu.
Poczekaj, daj mi dokończyć.
No, okay.
Link do informacji prasowej dołączymy do odcinka. Zrobili obniżkę. Te przejściówki nie są jakieś tam strasznie drogie. To nie jest tak, że będziesz potrzebował ich 50. Można sobie kupić te dwie czy trzy najbardziej potrzebne i będzie spoko. Dalej. Najczęściej da się wybrać takie kabelki na przykład, które mają z jednej strony odpowiednią wtyczkę czy tam gniazdo, a z drugiej strony mają ten USB-C i to nie będzie tak, że zaraz 3 cm od obudowy dynda ci 14 takich kostek, tylko możesz sobie to wyprowadzić całkiem spokojnie zwykłym kabelkiem, który nie będzie to ani źle wyglądało, ani nie będzie niewygodne. Tylko kłopot jest taki, że no trzeba sobie zaplanować te dodatkowe zakupy i to kupić. No,
no i teraz słuchaj, nie zgodzę się z tobą z kilku powodów. Po pierwsze, sam pamiętam, jaki był cyrk w momencie, gdy miałem iPhone'a. Kable zasilająco-transmerowe do iPhone'a były fatalnej jakości, non-stop pękały, rwały się, urywały. Oryginalny kabel kosztował do iPhone'a 3GS, którego posiadałem, $70. To była kpina. Co ciekawe, większość tak zwanych podróbek od naszych skośnych braci nie działała. Ponieważ nie wiadomo, jakieś tam zabezpieczenie było wtyczkę USB wmontowane, prawdopodobnie.
Tak.
Natomiast druga sprawa jest taka, że w tej chwili Apple prowadzi wojnę między innymi na Amazonie z producentami kompatybilnych wtyczek właśnie do swojego sprzętu, wszelakich, zasilaczy i tym podobnych rzeczy. Więc ja nie wierzę w to, że te wtyczki będą tanie i popularne. Dlatego, że to jest kolejne ich źródło dochodu, z którego oni nie odpuszczą. I kolejna rzecz, która mnie po prostu osłabia, kupuję sprzęt za 20 tysięcy złotych i mam dyndające kable. No przepraszam, XXI wiek czy XVIII, no.
Tak, dyndające kable to jeden problem, ale jest dużo więcej poważniejszych problemów, bo naprawdę to... Kwestia pewnie roku czy dwóch, jak się jednak to wszystko spokojnie powymienia, nowe urządzenia kupisz.
A no właśnie. I to jest kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Moim zdaniem po raz pierwszy pokazali jasno, że mają gdzieś użytkowników. Zamiast prowadzić nowy standard, nie wiem, USB-A, tak? Apple USB, nowy super...
Ale był jeszcze niedawno, Thunderbolt.
No, ale czekaj. I zamiast po prostu wprowadzać na zasadzie lepsze wypiera z rynku gorsze, tak? Popatrzcie, my mamy takie fajne i to są nasze zalety, używajcie naszego sprzętu. Nie! Urąbali siekierą po prostu pół komputera i teraz albo będziecie nasze używać, albo wcale. No sorry, to jest granda dla mnie.
Wiesz, bo żebyśmy nie przegadali całego odcinka rozmawiając o jakiejś głupiej aferze przejściówkowej, bo jest dużo, dużo więcej problemów, o których trzeba pogadać. Afera przejściówkowa przeminie, zobaczysz, to jest kwestia jakiegoś najbliższego czasu. Ludzie sobie kupią te przejściówki po jednej miesięcznie, po trochu, wymienią sobie sprzęt, który chcieliby podpinać tam dookoła.
No nie, nie
uważam. Da radę to spokojnie jakoś obejść.
Nie podłączysz nowego iPhone'a do nowego Maca Pro. Po prostu, nie ma takiej fucking opcji.
Dlaczego?
No bo nie ma, wtyczki nie robią.
Jest.
Nie, to nie ta wtyczka, jest, nie podłączysz go bezpośrednio.
Widziałem dzisiaj, jest. Z USB-C do Lightning Connector, jest normalnie kabelek.
A ile przypadkiem nie musisz w tym samym czasie ładować?
No to już inna sprawa, to następna jakaś tam rozdwajaczko przejściówka gdzieś tam na końcu, ale to już przy... Nie, ale poczekaj, dlaczego? Przecież będziesz ładował z tego kabla. Akurat telefon z...
Ale mówię o laptopie.
A to laptopa to możesz ładować w 4 dziurki naraz, człowieku. Tam jest 4 teraz niezależne, które możesz sobie każde z nich wykorzystać do ładowania. Żaden problem. Proszę bardzo. Kłopot jest zupełnie w innym miejscu. Zacznijmy może od tego, że zaraz po tym, jak pojawiły się, już chyba tego samego dnia albo na drugi dzień zaraz po prezentacji MacBooków Pro, ludność cywilna wylała na Apple no, hektolitry hejtu. Za to, że to wszystko takie nieudane, że ten zamiennik klawiszy funkcyjnych jest taki jakiś niefajny, ale przede wszystkim za to, że pousuwali właśnie wszystkie możliwe porty. A w tym czasie, zaraz chwilę później, Apple ogłosiło, że jak żyją, to jeszcze tyle zamówień na MacBooki nie było. Więc taki dysonans poznawczy. Z jednej strony mamy ogromną ilość niezadowolenia w internecie, a z drugiej strony jakąś przerażającą ilość zamówień. Skąd? Jak? Dlaczego jedno z drugim nie powinno być jakoś związane?
Wiesz co,
w opozycji?
Ja myślę, że to mimo wszystko hejtują i kupują dwie różne grupy, tak? Bo żeby było jasne, ja uważam Apple'a, przynajmniej komputery, bo o tym mówimy w tej chwili, tak? Czyli takie MacBooka Pro sam chętnie bym sobie sprawił, mimo jego koślawych portów i śmiesznego ekranika. Natomiast bądźmy szczerzy, jeśli mam dać za sprzęt 20 tysięcy złotych, to porównywalnego Dell'a mam w ilości 3 sztuk za to, tak? Najbardziej wypaśnego XPS-a w tej chwili.
Trudno powiedzieć, czy porównywalnego, bo zawsze...
Technologicznie.
Sama technologia to jeszcze nie wszystko, ale... Bo żebyśmy się teraz nie kłócili o jakieś rzeczy, które są tak naprawdę trudno porównywalne, bo jakość wykonania dopiero z czasem okaże się, czy ten, czy tamten producent zrobił to...
Ja nie powiem.
Lepiej.
Wykonanie prawdopodobnie będzie doskonałe. Jak w większości poprzednich modeli. Oto słowa złego nie powiem, przyznam rację, doskonałe wykonanie. Natomiast mówię, no to jest sprzęt do pracy, tak? Ma mieć jakiś tam procesor, jakiś tam RAM, jakąś tam bateria to jest w ogóle
sprzęt, bardzo dobrze, temat rzeka. Bardzo dobrze, że powiedziałeś, że sprzęt do pracy, bo to ma być sprzęt dla profesjonalistów. Profesjonalista to jest troszeczkę inaczej rozumiemy my Polacy profesjonalista, a troszeczkę inaczej rozumieją profesjonalista Amerykanie. Tam profesjonalista nie ma aż takiego zadęcia w sobie. To słowo nie ma aż takiej konotacji jakimś takim, czymś niezwykłym nie jest aż tak mocno podszyte. Tam profesjonalista to jest człowiek, który po prostu zarabia pieniądze na swojej pracy i jego narzędziem pracy jest komputer. Akurat w tym przypadku, tak? I to jest cały ten profesjonalizm. W odróżnieniu od amatora różni się to tym, że amator wykonując te same rzeczy na tym samym komputerze, na takim samym poziomie, po prostu nie bierze za to pieniędzy. I tym różni się profesjonalizm od amatorszczyzny w Stanach, tak? W Polsce to jest troszeczkę bardziej tak nacechowane, że amator no to takie na pół gwizdka, wszystko gorsze, nie musi mieć lepszego komputera, bo to wiadomo i tak się dopiero uczy, a dopiero profesjonalista, no to potrzebuje sprzętu. I teraz tak, jak od tego wyjdziemy, to dojdziemy do wniosku po pierwsze, że profesjonaliści mają kasę, bo skoro są w stanie brać za wykonywaną pracę jakieś wynagrodzenie, to wynagrodzenie pewnie daje radę utrzymać zakupy sprzętu. Więc a zakupy sprzętu są niezbędne, żeby na bieżąco aktualizowany sprzęt pozwalał pracować na tym samym poziomie cały czas, bo no to my tu nie mówimy o ludziach, którzy piszą tekst, tak? To jest oczywiście jakiś tam margines tych profesjonalistów, którzy potrzebują dobrego komputera, który się po prostu nie chrzani i cały czas dobrze działa, ale mówimy przede wszystkim o ludziach, którzy na przykład wideo produkują, audio produkują, generalnie ludziach z tego kreatywnego, z tej kreatywnej części świata, gdzie bardzo liczy się teraz bycie na bieżąco w sprzęcie, bo sprzęt jest kulą u nogi, jeżeli nie masz odpowiedniego do pracy. Jeżeli wejdziesz na przykład w tworzenie wideo w wyższych rozdzielczościach 4K i teraz już w górę, są już kamery, które już w 8K kręcą i to zaczyna być coraz częściej tak na co dzień używane w pracy twórczej ludzi, którzy na bieżąco zarabiają kasę w ten sposób po prostu i komputer musi być naprawdę mocarny, żeby to jakoś pociągnąć. Teraz profesjonaliści potrzebują takiego sprzętu i idą do Apple'a, do Apple, ponieważ to oni dostarczają im kompletny ekosystem do pracy. Przynajmniej do tej pory tak było. Dostawali porządny komputer, dostawali komplet narzędzi w postaci edytorów wszelkiej maści.
Jak Photoshopek i innych cudów, które były niemalże preinstalowane.
Jak czegoś brakowało, to właśnie tak jak Photoshopy czy jakieś inne cuda typu After Effects dostawali to od Adobe'a i to wszystko ze sobą jakoś tam działało.
Działało nieźle, to trzeba przyznać.
Co jest najciekawsze, że bardzo, bardzo ważną rzeczą i to, o czym trzeba bardzo mocno pamiętać, jest optymalizacja całego tego ekosystemu software'owo-hardware'owego w Apple. Oni są w stanie, na przykład jak się nazywa ten program do edycji wideo tam u nich? Wyleciało mi słowo. Zaraz mi się pewnie przypomni. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Tam jest takie środowisko do pracy z wideo.
Premier?
Po prostu.
Nie, Premier był na premier.
Zaraz mi się przypomni. Otóż to jest tak zoptymalizowane, że w porównaniu właśnie z Premiere Pro jest różnica kilku, a czasem kilkunastokrotna w wydajności. Na tym samym komputerze uruchamiane te same zadania działają kilka, a czasem kilkanaście razy szybciej. I żeby nie było, że wymyślam, dołączę wam link do testów. Na YouTubie ktoś zrobił testy, pokazał, jak na tym samym MacBooku Pro w tych dwóch środowiskach, raz w środowisku Adobe, czyli tam był brany jakiś Premiere Pro plus jakiś After Effects, coś tam jeszcze, ale After Effects tam tylko dodatkowo był po prostu w pakiecie, a z drugiej strony Final Cut. Final Cut Pro na tym samym Macu ten sam materiał wideo, tylko po prostu inne narzędzie i zoptymalizowane do samego hardware'u w dół. Wszystko było przez Apple'a dopracowane i różnica jest kolosalna. Można przewijać materiał 4K, nie szarpie, a w adobowym rozwiązaniu szarpie. Rendering jest kilka razy szybszy. I teraz sobie wyobraźcie, że codziennie macie, nie wiem, wyrenderować pół godziny materiału. Robicie taki dekompresor wideo na Final Cut Pro i codziennie robicie jeden odcinek i chcecie go wyrenderować. To w tydzień czasu oszczędzicie na przykład 2 godziny życia swojego. Można go przeznaczyć na coś innego. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, bo nie powiedziałem w końcu o tym, jak to się stało, że z jednej strony hejt, z drugiej strony największa sprzedaż, największa ilość zamówień do tej pory. Oficjalny komunikat jest taki, że jest jakaś gigantyczna ilość sprzedaży, gigantyczna ilość zamówień i dzięki temu nasz produkt jest znakomity, bo wszyscy go chcą. A prawda jest taka, no, że niestety od bardzo dawna nie było żadnej poważniejszej aktualizacji sprzętu. I jak się popatrzy na to, co wychodziło w kolejnych MacBookach Pro, no to dochodzimy do wniosku, że profesjonaliści, którzy potrzebują jak najbardziej wydajnego sprzętu, którzy są zrośnięci z tym ekosystemem od bardzo dawna i no nie jest tak, że można z dnia na dzień zmienić platformę i na przykład nie stracić klientów, czy nie stracić miesiąca na to, żeby się przestawić. Niektórzy po prostu tego nie są w stanie zrobić. Przynajmniej nie są w stanie zrobić tego tak z marszu. Profesjonaliści potrzebują sprzętu, który będzie nadążał za czasami, który nie będzie po prostu kulą u nogi. No i co Apple tym wszystkim ludziom oferowało? Ja to sobie wypisałem szybciutko. Otóż ostatnia taka poważniejsza aktualizacja procesorów, no to był 2013-14. Może można by było jeszcze troszeczkę podłączyć się tutaj z 2015 rokiem, ale generalnie 2014 rok to jest seria procesorów i5, i7 z czwartej generacji. Tam 4, coś tam dalej, tak? Jeżeli procesor zaczyna się na cyferkę 4, to jest ta czwarta generacja. I potem trzeba było czekać aż do jesieni 2016, czyli w zależności od tego, jak to liczymy, to 1,5 roku, albo nawet i więcej, na to, żeby wreszcie udało się kupić MacBooka Pro, który ma procesor dzisiejszy. No bo kupowałeś w zeszłym roku, no to miał praktycznie 2-letni procesor. Dzisiaj kupujesz MacBooka Pro, to ma dzisiejszy. No więc jak ktoś zaczął mieć problemy w 2014 roku, czy tam na początku 2015 i naprawdę nie chciał się przenosić, bo sentyment, bo ma jakiś tam workflow ułożony taki, że akurat w tym konkretnym oprogramowaniu mu się dobrze pracuje, no to czekał, po prostu czekał na to, aż wreszcie łaskawie Apple włoży coś nowszego i wreszcie będzie można kupić sobie nowy sprzęt do pracy. Zbierali pieniądze, cierpieli i czekali i w końcu się wydarzyło, w końcu jest aktualizacja, teraz mamy wszystkie jak jeden MacBooki Pro mają procesory Intela już szóstej generacji, a różnica między nimi jest no może nie jakaś super oszałamiająca, bo to nie są kilkukrotne wzrosty prędkości, ale już wystarczająco duża, żeby więcej nie czekać, tak? No już chyba granica wytrwałości i cierpliwości została przekroczona i po prostu ludzie ruszyli do sklepu. Więcej czekać nie będą.
Wiesz co, powiem ci, mi się przypomina inna anegdota z czasów słusznie minionych, jak to w czasie wyścigu kosmicznego między Ameryką i Związkiem Radzieckim Amerykanie w którymś momencie stwierdzili, że w zerowej grawitacji nie działają długopisy i pióra. Gdyż oczywiście siłą rzeczy tusz czy tam atrament nie spływa na stalówkę, na kulkę, w związku z czym długopisy nie działają. No więc wydano miliony dolarów, uruchomiono kilkaset projektów, w których wyłoniono w końcu taki projekt, takiego długopisu, który będzie pisał w dowolnym kierunku, pod wodą, w kosmosie, da się nie wbijać gwoździe, cuda robić, wianki, malowanki i kosztował w ogóle jakieś tysiące dolarów. Rosjanie w tym czasie używali ołówka. I to jest dokładnie ta sama sytuacja. Jest jakiś w ogóle chore ciśnienie na pół grama lepszy procesor w momencie, gdy sprzęt jest kompletnie niemodyfikowalny, nie może nic zmienić ani dysku, ani baterii, ani tak naprawdę niczego, a w tym czasie konkurencja robi sprzęt, który na dobrą sprawę sam sobie w domu za pomocą śrubokręta możesz dowolnie ulepszyć.
To, co mogę na pewno na obronę platformy Apple powiedzieć, to że tam jest to wszystko spięte do siebie bardzo dokładnie i bardzo porządnie to jest wszystko przemyślane, przynajmniej od tej hardware'owej strony. I to, że jest wlutowywane, to też trzeba popatrzeć na to, jaki cykl życia tych produktów jest. Z jednej strony jest dużo ludzi, którzy mają bardzo, ale to bardzo, bardzo długi czas przeżywania takiego pojedynczego laptopa czy pojedynczego telefonu u nich na biurku i oni do niczego nie potrzebują takich aktualizacji, bo pracują w mniej wydajnych, jakby, znaczy może w mniej wymagających wydajności aplikacjach, które wcale jakoś tak nie galopują do przodu i można sobie swobodnie kilka lat pracować w tym samym środowisku, w zasadzie system się zmienia co rok ostatnio, nie przynosząc nowego jakiegoś obciążenia na sprzęt. Oprogramowanie rośnie troszeczkę w funkcje, ale też nie dzieją się jakieś nie wiadomo jakie rzeczy i można swobodnie sobie na takim laptopie pracować długie, długie lata.
No nie do końca, nie do końca, mój drogi, gdyż bateria, której również nie wylutujesz, nie wymienisz, fizycznie nie wytrzymuje dłużej niż 3 lata, tak?
To prawda, bateria jest problem.
Więc trzeba założyć, że sprzęt, który, tak jak mówię, kosztował 20 tysięcy złotych, musi w 3 lata co najmniej tą kwotę sam zarobić, a jeszcze fajnie by było mieć na tym jakieś zyski, tak?
Bo dobrze, ale bo mieszasz dwie rzeczy. Mieszasz bardzo drogi sprzęt z człowiekiem, który chce używać laptopa 5 czy 6 lat. To tak nie działa. Nie ma ludzi, którzy kupują najdroższą, najwyższą półkę po to, żeby pisać na niej teksty. No chyba, że masz naprawdę kasę jak lodu i wtedy wymieniasz sobie co roku. Nie patrzysz na baterię. Ale jak jesteś jakoś w miarę normalny, to albo używasz tego laptopa bardzo długo i nie potrzebujesz od niego za rok dwukrotnego wzrostu wydajności na przykład, takiej ogólnej, bo ci na przykład skoczyła technologia i z Full HD wskoczyłeś na 4K, albo zaczynasz nagrywać audio w dużo wyższej rozdzielczości, czy coś tam jeszcze innego niezwykłego się wydarzyło.
No właśnie, tłumaczę ci, ten sprzęt nie wytrzyma więcej niż 3 lata, po prostu. Ile by nie kosztował.
No i dlatego jest wymieniany. No właśnie to o to chodzi. Są tacy, którzy wymieniają go raz na 5 czy 6 lat i są zadowoleni przez te 5 czy 6 lat aż do samego końca.
Ale jakim cudem on pracuje 6 lat, skoro bateria mu zdechła po 3 i nie może wyjąć?
Pomijając to baterię, ale też dużo ludzi po prostu, kurde, no nie potrzebuje tej baterii aż tyle, ile by się wydawało, że będą potrzebowali, bo pracują sobie na biurku na przykład. Ale już się nie wgłębiajmy, bo jest dużo ciekawszych rzeczy, które jeszcze dzisiaj chciałbym poruszyć. Są też ludzie, którzy potrzebują tych laptopów naprawdę do pracy takiej codziennej i to jest taki ich koń roboczy, musi być wydajny, musi być mocny i oni będą go wymieniali za każdym razem, jak przyjdzie nowa iteracja tego sprzętu. Wymienią go, sprzedadzą stary, kupią sobie następny, mają na to pieniądze, ich klienci płacą za te wymiany i wszyscy są zadowoleni, jest wszystko w porządku. Tak?
I tu widzę kolejny właśnie mały zgrzyt. Szczerze, nie wyobrażam sobie profesjonalisty robiącego materiał wideo, który gdzieś tam na łące pod drzewem na laptopie renderuje filmy. Do tego są zestawy serwerów, które są w firmie, gdzie można przesłać materiał i tam się ten film dopiero obrabia, a no to, nie pod to ja drzewem powiem, na łące.
Powiem ci, jak to działa. To są przypadki, kiedy na przykład pojedziesz na jakieś konferencje, robisz na bieżąco materiał i musisz jeszcze tego samego dnia go wrzucić, bo inaczej nie będziesz pierwszy. Przez 2 czy 3 miesiące robisz na swoim sprzęcie super, hiper stacjonarnym i kurczę, daj mi dojść do tego, bo to jest dużo ciekawsze. A z drugiej strony, ale zdarzają ci się takie przypadki, że musisz wyjechać. Jak wyjedziesz, to nie możesz zabrać ze sobą całego tego sprzętu, ale musisz mieć na czym wypuścić materiał. I nie będziesz siedział i czekał przez północy, bo jesteś zmęczony po całym dniu konferencji, żeby ci się to wyrenderowało, bo jak zaśniesz, to nie wyślesz, tak? To są takie rzeczy, które naprawdę po którymś tam razie doprowadzają ludzi do takiego stanu, że są w stanie wydać ciężkie pieniądze na to, żeby to już się więcej nie powtarzało, żeby nie musieli czekać, żeby nie musiało się sypać, żeby mogli sobie to raz na jakiś czas zrobić i pójść spać. No okay. Na drugi dzień jest drugi dzień konferencji, zapłacił za to wydawca, nie wiem, news, sprzedał reklamy, bo był pierwszy, to jest biznes i ten biznes za to zapłaci, nie ma się o co czepiać. Jest inny, dużo większy problem. O procesorach powiedzieliśmy. Apple zapomniał podać rękę swoim klientom i przez 1,5 roku, praktycznie jak nie przez 2, po prostu ich olał totalnie, nie wydając żadnych poważniejszych aktualizacji, więc jak teraz przyszła aktualizacja sprzętu, która dużo zmienia w wydajności w porównaniu z poprzednimi wersjami, no to oni nie mieli wyjścia, po prostu to kupili. Ale to jest dopiero początek, bo teraz jak się tak człowiek zastanowi, to w którą stronę oni idą? Zobacz, pierwszy przypadek. Z jednej strony chwilę temu usunęli gniazdo słuchawkowe z iPhone'a. Gniazdo słuchawkowe w iPhone'ie było od zawsze i nagle go usunęli, tłumacząc wszystkim dookoła, że ono jest już niepotrzebne, że teraz są Beatsy, które można sobie kupić i podłączyć do iPhone'a przez Lightning Connector, że jest coraz więcej słuchawek, które się zaraz pojawią na rynku i że w ogóle jest szał na ten Lightning Connector, nie potrzebujemy analogowego jacka, bo można przesłać przez ten Lightning Connector 300 tysięcy milionów razy lepszą muzykę i w ogóle jeszcze dodatkowe inne jakieś bajery. No super. Minęło ile czasu? 1,5 roku? I nagle usuwają to, co przed chwilą powiedzieli gdzieś w niebyt i zostawiają jacka w MacBooku Pro. No to jak to ma być? To ja sobie najpierw kupuję, bo jestem profesjonalistą, który ma w cholerę pieniędzy, nie potrzebuję się z nimi liczyć. Kupuję sobie najnowszego iPhone'a, żeby zabłysnąć na przykład na spotkaniu biznesowym, że mam, jestem, wiesz, super na bieżąco i że nikt mi nie zarzuci, że u mnie wiocha i tandeta. I zaraz się okazuje, że potrzebuję do tego nowych słuchawek, więc kupuję sobie te nowe słuchawki, a potem kupuję nowy komputer, do którego tych słuchawek podpiąć już nie mogę. No to nie mogli wywalić tego
jacka.
Nie ma
tego super gniazda w nowym MacBooku Pro, przepraszam?
No nie ma, no to nie mogli, kurde, usunąć tego jacka, ale wstawić ten Lightning Connector, żeby można było sobie choćby te słuchawki wpiąć. No kurczę. Druga sprawa. Zostawili tego jacka, ale zrobili coś, o czym praktycznie nikt nie wie. Od zarania dziejów w Macach, tam, gdzie normalnie wkłada się ten zwykły metalowy jack od słuchawek, jest jeszcze port optyczny.
Jest. W moim ja starym MacBooku, tak zwanym White, jest i doskonale się sprawuje.
Ja go używałem na przykład do podpinania sobie tego do kina domowego i wysyłania 5-kanałowego dźwięku do kina domowego.
Światłowodem. Działa super.
Działa super. Do dzisiaj. Usunęli. Okazało się, że do niczego im to podobno niepotrzebne, no to po cholerę to mieć, można to usunąć, zaoszczędzimy 4 gramy. Czad. Po prostu jak ktoś miał takie kable i czasem potrzebuje sobie podpiąć gdzieś do jakiegoś zestawu wielokanałowego, no to zapomnij. Teraz trzeba będzie to przesyłać bezprzewodowo za pomocą, nie wiem, dokupionego dodatkowo Apple TV na przykład.
Nie, oni teraz reklamują, że ten nowy Bluetooth 4. generacji ma to wszystko zastąpić.
No, powiedzmy. Dobrze, następna sprawa. Gdzie ja tu jestem teraz? Przejdźmy może na drugi koniec tego MacBooka Pro, ponieważ powiększyli touchpad. No i touchpad, ja muszę przyznać, że jest jednym z najfajniejszych rzeczy, jakie są na Macach w ogóle ever. Jak sobie kupiłem Maca, to oczywiście dołączyłem do tego od razu myszkę. Myszka okazała się masakrycznie niewygodna, bolał od niej nadgarstek i praktycznie nie dało się z niej korzystać dłużej niż chwilę. Nie wiem, może ja mam jakieś krzywe ręce, może coś było nie tak, nie wiem.
Ale mówisz o tej ichniej magicznej Magic Mouse, tak?
Tak, Magic Mouse. Mnie ona po prostu nie podeszła, a wiem, że bardzo dużo ludzi korzystało przez chwilę i też dochodziło do wniosku, że jednak te pecetyczne myszki są wygodniejsze.
Dużo. I mają... Nieważne.
Ale to było tylko chwila. Jak się okazało, że ta myszka jest taka nie za bardzo, no to zacząłem korzystać z myszki do peceta, którą sobie tam skonfigurowałem odpowiednim dodatkowym programikiem. Żaden problem. Okazało się, że się to da bardzo fajnie zrobić. Korzystałem przez chwilę z wszystkich klawiszy, popodpinałem sobie jakieś dodatkowe funkcje, było bajkowo. Aż któregoś dnia, nie pamiętam, czy to było tak, że sam chciałem spróbować, czy nie wiem, zapomniałem może tej myszki, ale zacząłem tak przez cały dzień używać tego touchpada. No i mówię, muszę powiedzieć, że od tamtej pory to nie używam tego myszki już w ogóle. Zawsze touchpad wystarcza, co bym nie robił. Nie robiłem że jakieś tam poważnej grafiki na nim, bo miałem Era, który no, nie pociągnie takich rzeczy. Coś tam doraźnie czasem można zrobić i to też podwystarczał, ale do pisania kodu na przykład, czy do jakiegoś tam przeglądania internetu, takiego zwykłego grzebania w komputerze, to jest tak dobrze zrobione i tak fajnie działa, że niepotrzebne jest nic więcej. Niepotrzebna ci jest myszka do niczego. I nie miałem takiego wrażenia na żadnym pecetycznym laptopie, żeby nie wiem, jaki cudowny ten touchpad był, ponieważ sterowniki najczęściej nawet połowy tego komfortu nie zapewniały, co zapewnia używanie touchpada na MacBookach. I teraz, powiększyli go, więc połączmy fakty. Skoro jest tak fajnie zrobiony, skoro ekran nie jest dotykowy, to aż się prosi dołożyć piórko. To jest już tak duże, że można by swobodnie po tym rysować. Jakby coś takiego dorobili, to ja bym im po prostu przybił pionę, że są innowatorami, że potrafią myśleć i że zrobili coś, czego bał się zrobić każdy inny. Wystarczyło dołożyć piórko.
No nie, ale Lenovo chyba zrobiło do któregoś tych takich dziwnych hybrydowych
sprzętów. Wiesz, no ja mówię o takim momencie, kiedy to działa, nie? Bo w Apple jeszcze tak jest ciągle, że jak coś zrobią, to działa. Więc jakby zrobili piórko, dołożyli to do tego MacBooka Pro, to wszyscy kreatywni, którzy robią szczególnie w jakichś tam ilustracjach czy coś, to by się mocno zastanowili, co teraz zrobić. Bo mają kilka alternatyw. Pierwszą alternatywą jest dokupienie jakiegoś tabletu graficznego typu Wacom i teraz albo może być jakiś droższy, mogą jakieś Cintiqi być na przykład, które mają od razu wbudowany ekran i rysujesz praktycznie tak jak po kartce. Mogą być jakieś tańsze, które no, przekładasz ten ruch, to jest zwykły taki, wiadomo jaki, tablet zwyczajny, a widzisz co się dzieje na ekranie. I teraz mając tak fajnie zrobiony touchpad, który reaguje na piórko, może by się okazało, że bardzo wiele ludzi zaczęłoby próbować swoich sił w rysowaniu i mieliby nowych bardzo oddanych klientów.
No to znowu wychodzi to, co mówiłeś wcześniej. Profesjonaliści mają to gdzieś, bo i tak to kupią, a bieda plebs jak my, to i tak go na to nie chcesz. Tak?
No trochę tak jest, że nie wiadomo w zasadzie dla kogo to było, nie? Ale teraz tak, jakbyśmy troszeczkę odeszli od tematu Apple'a i poszli w kierunku Microsoftu, bo zapowiadaliśmy to na samiutkim początku. Otóż dzień wcześniej przed konferencją Apple pojawiła się nowa jakość w Microsoftie, pojawiły się, jak to się nazywało? Surface Studio. Surface Studio, czyli taki komputer, który tak naprawdę jest wielkim ekranem, który można sobie prawie położyć na biurku. Widzieliście na pewno, pod spodem jest mały, kompaktowej wielkości komputerek, który tak jest upchany jak wszystkie produkty Apple, więc nawet zrobili bardzo podobną reklamówkę. też te śrubki tam się składały, to wszystko takie było fajne i futurystyczne. I poszedł i potem wyszedł na scenę człowiek, który nigdy w życiu się nie powinien na tej scenie znaleźć. No nie wiem, niech słucha tego dzisiejszego dekompresora ktoś z Microsoftu i niech to wyśle w takiej formie.
Niech mu połamie nogi.
Niech mu te nogi połamie, bo naprawdę facet wyszedł na scenę, zero pasji, zero takiego, może nie uwielbienia, ale powinien czuć jakiś sentyment do tego, co prezentuje. A on miał po prostu zadanie, przekazał w bardzo niejasny sposób to, co mu kazali przekazać. Cały czas mówił o jakimś produkcie, dlatego mówiłem na samym początku, że ze słowem produkt mam taki problem, bo on nawet nie mówił, że to jest ten Surface Pro, czy ten Studio, czy cokolwiek, tylko mówił, że to jest produkt. Ten produkt wam pomoże, ten produkt wam ułatwi, ten produkt was uszczęśliwi. No litości. Niech on się, kurczę, obudzi, niech on sobie poogląda trochę wystąpień z Apple i się nauczy, bo już zaczęli na przykład używać słów, o, super, wspaniałe, znakomite, jedyne, no, wiesz, no zaczęli małpować z jednej strony to, co podpatrzyli na konferencjach Apple, a z drugiej strony zapomnieli o tym, że to nie powinno być tak, że wychodzi koleś, któremu kazali coś pokazać, tylko to wychodzi ktoś, kto żyje tym produktem. I wtedy to może by było...
Słuchaj, to może albo ciągnęli zapałki, albo za karę tam poszedł. Bo powiem ci, że jak nie przepadam za firmą Microsoft i generalnie na co dzień nie używam raczej ich produktów, tak na przykład w temacie ogólno pojętej rozrywki, gier i tego typu rzeczy, Microsoft ma mega dopracowane konferencje, mega przygotowane i tej akurat, o której mówisz, z Surface'em ja jej szukałem, bo przed rozmową, przed nagraniem jakoś nie znalazłem, nie widziałem i to, co mówisz, wydaje mi się dziwne, tak? Jakąś mega wtopę musieli zaliczyć, albo naprawdę przypadkowego gościa trafić.
To jest na pewno subiektywne. Może się okazać, że jestem jedyny, który to tak odebrał. Ale mnie to raziło makabrycznie. A muszę tak, oddać sprawiedliwość Microsoftowi, że to się bardzo mocno zmienia i to, co oni ostatnio prezentują i próbują dać światu, to no naprawdę, idzie w dobrą stronę, jak tak dalej pójdzie, to niedługo będziemy się jarać Microsoftem, a nie będziemy się jarać Apple. Nie wiem, czy tak będzie, ale potem jak się człowiek napatrzy na te wspaniałe reklamówki, na te prezentacje, że ten produkt jest taki znakomity, to przychodzi wiadro zimnej wody na głowę, bo potem zacząłem drążyć trochę mocniej, szukać jakichś niezależnych ocen, oglądać to, jak tam ludzie sobie z tym radzą, jak jakieś pierwsze wrażenia ludzie zaczęli się dzielić z internetem tym, co no, tak naprawdę jak działa ten Surface Studio. No i muszę powiedzieć, że mizerota. Oni przede wszystkim tak, zrobili bardzo słabe to mocowanie ekranu. Więc o ile jak ktoś ci każe to zrobić prezentację i powie, tylko się nie opieraj za mocno, bo tam się będzie wyginało czy coś, nie? To zrobisz tak, że będzie ładnie wyglądało przed kamerą, no to już potem jak ludzie zaczęli tego używać tak na jakichś tam stoiskach, gdzie tam jakieś pierwsze próbki były wystawione, czy nie wiem, czy ktoś może już nawet został jakimś właścicielem, nie wiadomo jak, ale został. Pokazywali ludzie już tak na co dzień.
Komuś tira spadło.
Pracę, nie wiem, ale pracę na tym, no to się po prostu chwieje i ja bym się bał tego na dłuższą metę używać, bo w którymś momencie ktoś trzaśnie, no i kto ci to będzie naprawiał. Ale najgorsze jest to, że jedną z takich najbardziej rewolucyjnych rzeczy, które tam wymyślili, no przynajmniej w ich ujęciu, to jest ten taki krążek hokejowy, czyli Surface Dial. No to na prezentacji wyglądało wspaniale. Kładziesz to sobie na ekranie, czy możesz to położyć gdzieś na biurku z boku i no i nagle pojawia się pod tym takie fajne menu, to możesz to przekręcać, możesz to naciskać. Pracuje się lewą ręką na przykład z tym czymś w taki bardzo intuicyjny sposób. W prawym ręku trzymasz piórko, rysujesz po tym ekranie, jest w ogóle super, nie? Tylko potem jak pokazywali ludzie, jak to faktycznie działa, no to wiadomo,
trzeba
że
mieć trzecią rękę.
Gorzej jest, bo wiadomo, że to jak czas upłynie i ktoś będzie chciał się naprawdę przyłożyć, to dopracuje, sterowniki dopracuje, oprogramowanie, które z tego korzysta, dopracuje, no to może to będzie działać, ale teraz to nie działa. Pierwszy problem. nie wiem, kto to projektował, ale zamiast zrobić jakieś magnetyczne połączenie tego z ekranem, także jak kładziesz, to ci się to magnetycznie przyssie i tam leży, to oni zrobili po prostu pod tym gumę. I o ile ekran jest ułożony praktycznie prawie poziomo, no to na tej gumie jako tako to się trzyma. Ale jak trochę podniesiesz ekran, to zaczyna to zjeżdżać i spadać. No i kto to tak... No, żałość i nędza. Drugi problem. Jak tą gumę zabrudzisz, a przecież na biurku nie ma nigdy tak, że jest super idealnie czysto, troszeczkę kurzu zawsze będzie.
No weź pod uwagę, że taka powierzchnia, to ten kurz będzie zbierać jak głupia.
Będzie zbierać. No to ją się odkłada się ten krążek czasem na biurko, czasem na ten ekran, kilka razy takich powtórzeń zrobisz i zaraz się okazuje, że ci to nawet w tej poziomej w poziomym ustawieniu już się nie trzyma, tylko się porusza, ale to jest nie, nawet to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że jak się popatrzy na filmy, które już ludzie zdążyli wrzucić do sieci, to menu na przykład się nie pojawia, albo się pojawia dużo później niż sobie niż to wyglądało jeszcze na tej prezentacji. Albo to menu się pojawia, ale w złym miejscu, gdzieś odskakuje na bok. No w ogóle jakaś masakra. Wracają wszystkie wspomnienia z Microsoftu. Chcieli dobrze, wyszło jak zwykle. No, no i teraz... żeby spiąć to wszystko z tym, co zrobiło Apple i z ich jakością. I tutaj chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która przemknęła gdzieś tam przez wszechświat tak po cichu i w zasadzie bez echa, czyli o nowych, już nie nowych, to już teraz prehistoria, iPadach Pro. Słuchaj, jak się porówna, jak to działa, jak się porówna bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych wrażeń, które uciekło mi słowo, nie wrażeń, tylko ocen, które zostały gdzieś już nagrane i upublicznione na YouTubie i porównasz sobie na przykład tablety graficzne Wacoma, te Cintiqui, które kosztują jak samochód, mają wbudowany
pewnie lepszy komputer niż mamy obaj na biurkach, tak?
Ekran, tylko ekran tam jest. I trzeba to podpinać normalnie kablem do komputera, bo to jest tak naprawdę monitor plus tablet graficzny zrośnięte w jednym wyświetlaczu, nie? Więc możesz po tym rysować, pod piórkiem masz ekran, więc widzisz, co rysujesz, prawie tak jak po papierze, no ale ciągle trzeba to podpinać do komputera, więc jesteś uwiązany do tej stacji roboczej, czy jakiegoś laptopa, który gdzieś tam z boku stoi.
No niestety druga sprawa... Wi-Fi tego nie uciągnie, podejrzewam, w tej chwili.
Nie, jest kilka takich już teraz modeli, które mają wbudowany komputerek na Windowsie i można sobie z nimi chodzić, ale są wielkie i ciężkie, no, w porównaniu z tabletami. Na drugim końcu masz ten Surface Studio, który też nigdzie nie zabierzesz ze sobą, tylko stoi na biurku, jeszcze się chwieje trochę i ten klocek spada i to nie zadziała tak, jak ci kurde wydaje, bo to jest jeszcze ciągle niedopracowane. I do tego wszystkiego masz tego iPada Pro, który kurde działa, po prostu działa. Jak oglądałem filmy, to jest jedyne urządzenie teraz na rynku, po którym da się rysować jak po kartce. Jest no, takie wrażenie no, i taka no dokładność, że da się z tego korzystać. Jeszcze już się nawet zaczęły pojawiać takie różne tweaki, jak to doprowadzić do takiego stanu, żeby było już w ogóle super, tak? No to pierwsza sprawa, dobrać sobie odpowiednie oprogramowanie. Jest już kilka takich programów, które działają mega dobrze. Takie wrażenie naturalności można osiągnąć na przykład w ten sposób, że się dokleja na ekran screen protector, czyli taką folię, która jest troszeczkę chropowata i która, po której jak się rysuje tym piórkiem, to masz już wrażenie, jakbyś rysował po papierze tak zupełnie, bo już nie ciągasz po szkle, tylko po czymś chropowatym, więc jakbyś pisał po kartce. I jest ogromna ilość już bardzo, bardzo pozytywnych ocen wystawionych przez ludzi, którzy po prostu rysują na tym. No i teraz udało się zrobić coś tak fajnego i przemknęło gdzieś to tam po cichu, nikt się tym za bardzo nie zainteresował, a to jest moim zdaniem jedna z bardziej ostatnio wartych uwagi innowacji, które się pojawiły w Apple.
No i właśnie tu się po raz kolejny dzisiaj z tobą nie zgodzę, gdyż o ile potrafię docenić, pomimo pewnych wad i koszmarnej ceny, która w ogóle jest bolączką według mnie Apple'a, potrafię docenić MacBooki, potrafię od wielkiej biedy, chociaż dla mnie się nie nadaje, docenić iPhony. Tak, fenomen iPadów dla mnie jest nie do ogarnięcia.
Kup sobie.
wiesz co, mam w tej chwili...
Stać się, kup sobie.
Stać mnie, mógłbym sobie kupić, natomiast wybrałem sprzęt konkurencji, działający pod Androidem i jest... Wiesz co, bawiłem się naprawdę iPodami, jest taka sama responsywność, podobne parametry, jakość obrazu mam wrażenie taka sama albo i momentami lepsza, a cena jest nadal 1/4. No, nie rozumiem fenomenów iPada, po prostu.
A co robisz?
No ja to akurat głównie czytam książki, przeglądam internet, tak, bo do tego miał mi ten tablet służyć, tak? Trochę większy ekran do obejrzenia filmów na Netflixie i coś w tym guście, tak? Przeglądania poczty na szybko na czymś większym niż telefon, tak?
No dobra, ale to dlaczego się nie zgadzasz z tym, że to było, że to, że można wreszcie rysować po tablecie, tak jak po kartce, to nie jest coś niezwykłego?
Nie, ja nie wiem, nie, że to nie jest tego. Coś... Wiesz co, wydaje mi się, że było i chodzi mi o to, że większość współczesnych tabletów, tych średnio wyższej półki, też to potrafi, tak?
Co, poczekaj, bo właśnie o to chodzi. Są takie mikroskopijne różnice, które rozkładają cały temat. To, że można coś pobazgrać po ekranie, no to można pobazgrać po byle jakim laptopie z ekranem dotykowym. Nie jest problem. Problem jest w tym, że to jest albo bazgranie, albo naprawdę twórcza praca. I ta linia między nimi jest tak cienka, że ciężko jest ludziom, którzy nie tworzą, nie rysują na co dzień, w ogóle to wychwycić. Ale ci, którzy robili porównania, no to jednak widać było, że potrafią rysować, że to są jacyś ilustratorzy na przykład, którzy już wiele lat pracują w zawodzie i oni jasno mówią, że to jest najlepszy teraz sprzęt na rynku. To działa, daje wrażenie rysowania po kartce i spełnia ich potrzebę stopienia się z narzędziem, bo jak rysujesz na czymkolwiek innym, to będziesz miał takiego mikrolaga, który ciągnie tą kreskę troszeczkę za piórkiem, bo zanim to się przetworzy, zanim się wyświetli, zanim się narysuje, to jednak tam tych kilka cykli zegarowych procesora potrzeba. Jest troszkę słabsze piórko, jest trochę mniej fajnych narzędzi, w sensie softu na to. No i sorry, no... To są drobne rzeczy, to tak jakbyś powiedział, że każdy może jeździć na rowerze, bo rowery są w sumie takie same, bo mają koła i pedały, no. I potem ci przyjdzie koleś, który się ściga ściga na torze i on ma rower za 30 czy 50 tysięcy i powiesz, że no wiesz, no niby tak, nie, ale spróbuj siąść na ten rower i powiesz, jak jest, nie?
Nie, no to jest dokładnie ta sama dyskusja, tak? Profesjonaliści, którzy żyją z tego, zarabiają na tym I mają przede wszystkim, nie powiem sponsora, tak, ale jakiegoś powiedzmy inwestora czy firmę, która za to zapłaci. Okej, natomiast no, nadal uważam, że sam sprzęt w sobie jest mocno
przepłacony.
I przepłacony po prostu. To jest dokładnie tak. Ta sama sytuacja, przebiliśmy pół godziny wcześniej i o tym samym rozmawialiśmy w kwestii MacBooków, tak?
To, że jest przepłacony, no to trudno się nie zgodzić, ale jak masz... Jak masz możliwość sprzedaży w takich cenach, bo ludzie kupują, no to jest, jaki jest problem? No,
nie, ja nie wiem, że jest problem. Ja już od bardzo dawna nie zazdroszczę ludziom kogoś stać. Ktoś ma fajną pracę, fajną firmę, która mu to kupi. Śmiało, tak? Ja cały czas mówię z mojego prywatnego punktu widzenia, jako użytkownika końcowego, który po prostu uważa, że nie jest aż tak wow, żeby płacić aż tyle. Jest to fajny sprzęt, jest to w porządku sprzęt, nadal aż tak wow faktor nie jest wysoki, żeby tyle za niego zapłacić. Z mojego prywatnego punktu widzenia.
Szczególnie w Polsce, co nie?
Zwłaszcza w Polsce, tak, gdzie relacja zarobków do cen nadal jest troszeczkę inna.
To już, to jest najgorsze, że to wszystko coraz bardziej drożeje i drożeje i drożeje i niedługo to sięgnie takich astronomicznych kwot, że ja nie wiem, kogo będzie stać na ten sprzęt. No ale dobra. Wracajmy jeszcze do... No, kończyć już trzeba, ale jeszcze jedną rzecz chciałem, żeby już wyczerpać dzisiaj temat. Wróćmy może do tego mikrowyświetlacza, który miał po prostu wziął i zastąpił ten rządek klawiszy funkcyjnych.
I teraz escape, który umarł.
Usunęli escape. I teraz to jest jedna wielka powierzchnia na dodatkowe klawisze, które tam się będą dynamicznie wyświetlały. Powiedz mi, skąd na świecie wzięło się to ogłupianie i to takie coraz większe obniżanie się standardów i jak to jest możliwe, że ludzie dorośli zaczynają coraz bardziej używać tych wszystkich emotikonek? No jak to jest? Ty, no jak na konferencji gdzie prezentuje się największe dokonanie ostatnich 10 lat w dziedzinie, nie wiem, innowacji w tabletach, wyskakuje facet, który mówi, że no, jedną z najfajniejszych rzeczy, którą ten strip, to coś, co wyświetla, to może zrobić, to wyświetlić ci najnowsze, najfajniejsze emotki, żebyś mógł sobie tam wysyłać tych emotek do wszystkich po 15. No, ja pierniczę, co się dzieje?
Wiesz co, ja ci powiem tak, ja mam takie wrażenie, jak to się odbyło. Oczywiście mam nadzieję, że tak nie było naprawdę, tak, ale ja to wyobrażam sobie tak, że siedzieli inżynierowie w Apple, przez 2 lata projektowali ten sprzęt, upychali.
Użyli, co by to wyświetlić?
Tak, nie. Projektowali tą elektronikę, tam upychali te salaki, wiesz, na milimetrze tysiące tych salaków. Jeszcze klawiaturę tu, a jacka gdzieś trzeba wcisnąć, bo będą ludzie pyskować, nie? Nawciskali tam tego dziadostwa portów, pousuwali. Tak, i idą z tym gotowym takim projektem gdzieś tam do menadżerstwa, zostawili temu menadżerowi jakiemuś tam wysokiego szczebla, a ten wziął korektor, zamazał tam na górze, a tu pierdolnimy ekran dotykowy, bo to teraz modne. I mniej więcej tak widzę, że dokładnie tak się to odbyło.
Akurat ten czytnik linii papilarnych to tam jest bardzo fajnym pomysłem, ale to na tym się kończy fajny pomysł w tym miejscu.
No ale to właśnie, przyszedł marketer i będzie wow, i kok, yeah.
A wiesz, najstraszniejsze jest to, że to jest jakaś choroba, która ogarnia wszechświat, bo ja sobie tu nawet wynotowałem, żeby nie poplątać, iOS wersja 10.12.2 beta będzie zawierał jako jeden z najważniejszych rzeczy, co? Nowe zestawy emotek. I to jakieś takie już w ogóle wykręcone w kosmos, typu, nie wiem, pielęgniarka, lekarz, i uśmiechnięty lekarz, smutna pielęgniarka i parę takich innych głupot.
Wiesz co, Wojtku, biorąc pod uwagę, że w takiej Polsce, która cały czas się tam przynajmniej w mniemaniu Polaków traktuje jako bardzo taki wykształcony i oświecony naród, mamy 60% wtórnych analfabetów i analfabetów funkcyjnych, to u tych głupich Amerykanów podejrzewam już kompletnie za nich niedługo umiejętność czytania i pisania i będą się po prostu posługiwać emotikonami.
No, mnie to przeraża, ale jest w tym szaleństwie metoda. Zaraz ci powiem, o co chodzi, ale przeraża mnie coś innego. Ostatnio gdzieś czytałem, okazuje się, że badania już naukowe wskazują na to, że przez używanie komunikatorów nasze latorośle, dzieciaki i młodzież, która no już przyrosła do komunikatorów, to chyba na stałe, zaczynają mieć problemy z czytaniem emocji z twarzy.
Wiesz co, to myślę, że też jest, zostawmy sobie ten temat, bo to jest też temat rzeka, a już prawie 1,5 godziny tak, ja znam, tak, stuknie, tak, więc... Tak.
No ale generalnie emotki są jakimś wielkim problemem, przynajmniej dla mnie, a chciałbym, żeby kiedyś ktoś wpadł na pomysł, żeby na przykład naszym skośnym braciom w ten sposób wyświetlać ten ich alfabet, no bo zobacz, tu masz akurat dobre miejsce, żeby wyświetlić te wszystkie znaczki i niech oni sobie tam stukają po tych znaczkach, tak? Zamiast emotek można by z tego skorzystać w jakiś kreatywny sposób, ale bardziej kreatywny sposób przyszedł mi dzisiaj do głowy. I gdyby coś takiego zrobili, to jest druga rzecz, po której bym im przybił piątkę. W każdym MacBooku Pro jest kamera. W każdym MacBooku Pro jest bardzo potężny procesor. To zamiast wymyślać nowy zestaw emotek, ja wiem, że to jest łatwiejsze i że potrzebny jest tylko jeden grafik, a nie zestaw...
Żebyś się nie zdziwił, to tuziny ludzi robią, a potem 3 tuziny oceniają, który wybrać.
Pewnie tak, ale wyobraź sobie taką sytuację. Piszesz do kogoś na komunikatorze, kamera na ciebie patrzy. Zamiast wybierać emotki, które akurat chciałbyś wstawić, ona patrzy na twoją twarz i dobiera te pod wyraz twojej twarzy. Czy to nie byłoby fajne?
No i oczywiście, że nie. Po pierwsze, gdzie
uśmiechnąłeś się, pojawił się uśmieszek.
To świetnie.
Grymas, tak?
Gorzej, że po pierwsze nie zawsze chcesz oddać to, co naprawdę jesteś w stanie pokazać albo myślisz. A po drugie, wielu tak kretyńskich min typu idę do pielęgniarki na zastrzyk w pupę, byś takiej miny nie zrobił.
No Boże, nie.
Natomiast
zamykając...
Ja ci powiem jedną rzecz, która mnie by strasznie, podejrzewam, się podobała, chociaż nie jest to nowy pomysł, bo to zrobił bodajże Optimus już dobre 15, nie 20 lat temu. Klawiatura, która ma w każdym klawiszu ekranik i w zależności od ustawień aktualnych systemu zmienia ci po prostu układ klawiatury na jakiś tam bieżący.
Ale się cieszę, że o tym powiedziałeś. Po
pierwsze
mógłbyś
do tego, w tym momencie
że...
chińskie, japońskie, koreańskie tak. znaczki nawet po klingońsku mógłbyś pisać. I...
Po pierwsze dlatego się cieszę, że były przecieki, że może jak się dobrze uda, to coś takiego właśnie w tych nowych MacBookach Pro będzie. Że wszystkie klawisze będą miały OLEDowe wyświetlacze, czy jakieś tam e-inkowe wyświetlacze, które będą na bieżąco zmieniały to, co na tych klawiszach się znajduje. Nie, no się nie udało, nie mamy czegoś takiego.
Dla mnie bomba.
Ale wracając do profesjonalistów. Jak się popatrzy, jak pracuje profesjonalista, czyli człowiek, który... kilka lat pracuje w oprogramowaniu, które zna tak dokładnie, że wszystkie klawisze, skróty klawiszowe, w ogóle obie ręce pracują, który praktycznie nie dotyka na przykład myszki w czasie pracy, bo mu to do niczego potrzebne nie jest, bo jest w stanie obsłużyć program skrótami klawiszowymi, to dochodzimy do wniosku, że ludzie w Apple po prostu się gdzieś zgubili zupełnie już, bo jak adresują ten swój produkt, tego swojego MacBooka Pro na rynek profesjonalny, to tak, pierwsza sprawa. Z jednej strony MacBook można teraz pociągnąć dwa ekrany 5K. No to te ekrany gdzieś będą pewnie na wysokości wzroku stały. No to gdzie ten MacBook będzie stał? No przecież nie na kolanach, tylko będzie gdzieś stał w pobliżu tych ekranów, tak? Do niego będzie prawdopodobnie podłączona bezprzewodowa myszka, prawdopodobnie bezprzewodowa klawiatura, no i taki profesjonalista opatrzony dookoła takim sprzętem, plus jeszcze mnóstwo jakichś innych dodatkowych urządzeń, które gdzieś tam są powpinane jakimiś dziwnymi przylotkami do tego wszystkiego, stojące na biurku. Będzie sobie na tym pracował. I teraz wyobraź sobie, jak taki profesjonalista ma sięgać za każdym razem metr przed siebie, żeby nacisnąć tam, już nie mówię, że emotkę, ale te wszystkie niezwykłe ikonki, które mu się wyświetlają na przykład przy edycji filmu, no przecież to jest jakieś wariactwo.
Bzdura kompletna.
To jest totalna bzdura, bo ludzie, którzy pracują przynajmniej więcej niż 10 minut w jakimś programie, to pierwszą rzeczą, którą robią, to szukają skrótów klawiszowych, które im przyspieszają obsługę tego programu.
To się sprawdzi dokładnie w tym zastosowaniu, o którym ty mówisz, czyli takie powiedzmy, ja to nazywam jednak nadal półprofesjonalne, gdzieś tam pod chmurką w hotelu na biegu, na kolanach, wtedy ma to jakąkolwiek rację bytu.
Ja myślę, że teraz chciałem zostawić to koniec, więc jeszcze może sobie, jak nie zapomnę, to powstrzymam się jeszcze, ale no jest... moment taki, gdzie naprawdę już ci ludzie, którzy naprawdę poważnie podchodzą do pracy, gdzie komputer jest narzędziem pracy, które daje utrzymanie domu, rodziny, zaczynają się zastanawiać, co się dzieje. Bo to już nawet nie chodzi o to, że kilka lat temu zabrali im możliwość korzystania z całego sprzętu, jaki mieli, bo wcześniej Maci były normalnie wbudowane w zwykłą obudowę, w którą można było wkładać karty rozszerzeń, do której można było dokładać dyski i tak dalej. I nagle się okazało, że oni to wszystko, co mają, a to jest bardzo drogi sprzęt. Weźmy pod uwagę, że jak profesjonalista, który pracuje nad wideo, dokupił sobie na przykład karty, któremu przyspieszały rendering, które coś tam innego dawały, do takiego Maca, jeszcze wtedy tego srebrnego, normalnego, wielkiego, nagle stanął przed wyborem... Nie, no to przecież te Intele od bardzo... Jedna generacja
głośniki.
Wstecz. Maci Pro, tak? Jedna generacja Maców Pro to jeszcze były te zwykłe Maci, które były wbudowane w taką zwykłą towerkę, tak? Tam można było dokładać karty rozszerzeń, można było sobie nakupić na przykład kart, które gdzieś tam jakieś interfejsy audio dodatkowe dawały i na przykład w studiu nagrań można było z tego skorzystać i nagle dostają strzał w kolano i teraz masz ten cały sprzęt albo używać ciągle tak jak używasz z tym starym Maciem i nic nowego nie kupuj, albo kup sobie tego nowego śmietniczka. No i sorry, no wywalasz to wszystko, co masz, jesteś takim profesjonalistą, który zarabia kurde kokosy, że możesz sobie nagle cały sprzęt wymienić, który kosztował kilka razy więcej niż ten komputer.
Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że oni w ogóle rezygnują z tych takich standardowych desktopów, serwerowych rozwiązań
no
i tak dalej?
No przecież nie ma. Nie ma już od bardzo dawna. No to trzeba się obudzić, bo skończyły się.
Mówię, nie używam dobre 10 lat i przestało mnie
teraz
to interesować.
Teraz mamy Maca Pro, który jest takim małym śmietnikiem.
Taki mały czarny kosz druciany,
wszyscy się
tak?
z niego śmieją, bo tak naprawdę nie widać na zdjęciu, jaki on jest malutki, a to jest taka pchełeczka, którą możesz postawić na biurku i będzie zakiepować peta można w nim co najwyżej. Tak naprawdę to się niewiele do niczego więcej nie nada, jeżeli mamy ten stary sprzęt, no bo możemy sobie to wszystko wymienić, to wszystko przypiąć kablami jakoś będzie działało. Plus jest taki, że jak wyjdziesz o tą generację wyżej, to masz jakiś nowszy sprzęt, to możesz sobie kupić nowe interfejsy audio, wideo, cuda na kiju popodpinać i to wszystko będzie nagle lepiej działało, tak? No ale ja to bym nie chciał być na przykład zmuszany do takich inwestycji przez producenta mojego komputera i to było naprawdę słabe w tym momencie. A teraz dokładnie ten sam problem mają ludzie, którzy jeszcze niedawno używali MacBooków Pro, które miały jakieś tam USB urządzenia popodpinane i to są właśnie ci profesjonaliści. Profesjonaliści, którzy mają dodatkowe karty audio, które mają wiele wejść, wiele wyjść, można tam podłączyć słuchawki, więc po jakiego Zenia mam te słuchawki wpinać do tego badziewnego portu 3,5 cala jacka, skoro mam tego dużego jacka, którego wpinam do profesjonalnego sprzętu, bo te słuchawki kosztowały konkretne pieniądze. Sprzęt wideo to jest też następny problem, który no nie jest teraz tak prosto wziąć to wszystko, wyrzucić do kosza i sobie kupić następny, tak? Na przykład do Elite edycji troszeczkę już nagrywamy. Do korekcji kolorystycznej używa się nie tylko komputera, ale używa się dedykowanych na przykład interfejsów, takich, które stawiasz sobie na biurku i masz jakieś różne pokrętełka, różne suwaki. No to jest tak, jakbyś sobie nagle kupił, kurczę, nie wiem, mikser audio na przykład i po roku kazali ci go wyrzucić i kupić następny zupełnie z inną wtyczką, nie? No zaczyna się coś, ja nie wiem, czy Apple nie przypłaci tego za kilka lat totalnym odejściem ludzi od tej platformy.
Wiesz co, o ile w kwestii takich naprawdę bardzo dedykowanych urządzeń masz jak najbardziej rację, to teraz ja trochę pobronię Apple'a. Ja używałem trochę dziwnego sprzętu, który był podostawiany, podoczepiany do komputerów różnymi dziwnymi mniej lub bardziej kablami. To był sprzęt, który nie pojawiał się na rynku powszechnym, bo był zbyt drogi. I nagle się okazuje, że sprzętu 5, 6, 10-letniego, który jest całkiem niezłym sprzętem nadal, nikt nie używa, gdyż współczesne procesory, zarówno w komputerach, jak i w kartach graficznych, wyskoczyły w ciągu ostatnich kilku lat tak do przodu, że potrafią to samo, co ten zewnętrzny sprzęt, tylko jeszcze szybciej i lepiej, tak?
No prawda. Prawda, dopóki się nie okaże, że masz kabelki, których nie wepniesz nigdzie indziej.
Nie, ale to już w ogóle nie robisz tego sprzętowo, tak? Wszystko robisz software'owo, tak? Bo przynajmniej o tych rozwiązaniach, o których ja myślę, to większość tego sprzętu hardware'u, powiedzmy, zostało w tym momencie przeniesione na software, tak? I całkowicie, o ile tam, gdzie się da oczywiście, tak? Nikt nie będzie tutaj mówił o jakimś sprzęcie typu wycinarki CNC, tak?
Dobra, wiesz co, żeby już zakończyć, ale żeby tak już dokopać na maksa. Jest ostatnia rzecz, która... Ja je wybaczę. Ja nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie to jakoś rozsądnie wytłumaczyć. Zostawili jacka, mimo że usunęli go z iPhone'a. W całym komputerze są tylko teraz cztery malutkie gniazdka USB-C. I co usunęli do tego wszystkiego? Czytnik kart SD. No i teraz... Sprzęt dla profesjonalistów. To powiedz mi, ilu profesjonalnych, zawodowych fotografów albo ilu takich, powiedzmy, półprofesjonalnych, bo po profesjonalnym sprzęcie wideo nie będę się spodziewał, że nagrywa na karty SD, no ale półprofesjonalnych użytkowników lustrzanek, które świetnie już się sprawdzają w wideo, jakichś tańszych kamer rozmaitych, które też nagrywają na karty SD, właśnie zastanawia się, dlaczego im zabrali najważniejsze gniazdo w komputerze. Apple to tłumaczy tak, że okej, dobra, no możecie sobie teraz kupić taki sprzęt, który będzie wysyłał te wasze zdjęcia bezprzewodowo. No to zdrowia życzę, naprawdę. Idąc sobie na pierwszą, lepszą sesję zdjęciową, taką totalnie amatorską do lasu, bo chcę sobie popstrykać wiewiórki, biorę sobie kartę 64 i na 24-megapikselowej matrycy jestem w stanie ją w ciągu jednego dnia spokojnie zapstrykać do końca.
Powiem ci więcej, przy dobrym wietrze w 15 minut jesteś w stanie ją wypstrykać.
Jak chcę zrobić jakieś wideo, to teraz praktycznie wszystkie lustrzanki takie już no, półamatorskie albo profesjonalne kręcą wideo w 4K. Tam trzeba włożyć kartę albo 64, albo najlepiej już by było 128, bo tego wideo 4K zaraz się uzbiera tyle, że trzeba kartę wymieniać. No i teraz jadę sobie, nie wiem, na wakacje robić sobie filmy z wakacji, czy nie wiem, na jakiś wypad zimowy, tak jak bardzo wiele ludzi teraz to robi, z jakimiś GoPro, kręcą przez cały dzień materiał i co potem mają z tym zrobić? Dokupić sobie kolejną przejściówkę, włączyć sobie czytnik kart, no litości. To było jedno z najfajniejszych rzeczy, jakie było do tej pory wbudowane w tego laptopa. Brałem sobie laptopa na kolana, wkładałem kartę, którą przed chwilą wyciągnąłem z aparatu i koniec, nie było żadnych problemów. Ja nie muszę tego pamiętać, żeby zabrać, nie zgubi mi się, nie urwie mi się ten kabel, bo sobie go gdzieś włożyłem krzywo. No litości, no już... To ja bym już zrezygnował z jednego głośnika, naprawdę. Po cholerę mi dwa głośniki w tym laptopie, skoro i tak mam podłączać jakiś profesjonalny sprzęt audio i słuchawki do tego jacka, skoro, kurde, nie mogę włożyć karty SD, którą mam tak naprawdę teraz... To jest teraz najbardziej popularny nośnik pamięci poza pendrive'ami. No i nie ma go gdzie włożyć.
Wiesz co, ja się już bardziej śmieję z tego, ale podejrzewam, że po prostu będziesz mógł sobie niedługo połączyć dokładnie tym samym kablem USB-C po prostu bezpośrednio z aparatem komputer i tyle.
No, może. Jak będę miał następne 10 tysięcy na wymianę sprzętu na następną generację?
No właśnie.
Czad. Tym optymistycznym akcentem chyba czas zakończyć już dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że uda nam się go tak wyedytować, żeby nadawał się do słuchania.
Aktualnie nabijamy 1,5 godziny, co jest swoistym rekordem.
Tak, w 2 odcinki doszliśmy już do 1,5 godziny, co będzie dalej, nikt tego nie wie.
No cóż, cieszę się, że udało nam się utrzymać jednak jakąś tam cykliczność, mimo dziury z okazji Wszystkich Świętych.
Będziemy teraz cykliczności się pilnować, także...
Będziemy przynajmniej się starać.
Nie ma już o czym w ogóle gadać, będziemy nagrywać. Zapraszamy Was do komentowania, podzielcie się z nami swoimi odczuciami, bo ja myślę, że jest o czym pogadać, przynajmniej tym razem. Jeżeli jesteście użytkownikami Apple, tym bardziej, bo wtedy będziecie może dokładniej wiedzieli po prostu, na jakie frustracje zaczynają nas pomalutku ludzie z Cupertino
narażać.
Zobaczymy. Spróbujmy o tym porozmawiać. Dzisiaj dziękujemy Wam za ten odcinek. Mnie się rozmawiało bardzo fajnie. Byłem przygotowany.
Cieszę się, że przynajmniej jeden z nas był przygotowany.
To się wytnie. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszamy za tydzień. Co złego, to nie my.
Do zobaczenia i z widłami prosimy do Cupertino, nie na nas.
Do zobaczenia.
Cześć.